Poranek Wnet, to jest godzina 8.17. Antoni Opaliński, zapraszam wszystkich do słuchania nas w dalszym ciągu o sprawach wyborczych, o sprawach polityki, ale też o sprawach rocznicy niepodległości, o tym, co niepodległość oznacza dzisiaj. Wczoraj rozmawiałem w Warszawie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk z panem profesorem Andrzejem Nowakiem, też gościem z Krakowa. Jakoś taki trochę krakowski ten poranek nam się dzisiaj zrobił. Dłuższa rozmowa z profesorem Andrzejem Nowakiem, mam nadzieję, pojawi się w Kurierze Wnet, nad którym w tej chwili pracujemy. Natomiast teraz krótki fragment poświęcony właśnie wyborom samorządowym. Profesor Andrzej Nowak.
Co te wybory mówią nam? Co ich wynik? Mówi nam o Polsce.
Prosty komentarz, który padł zresztą z ust jednego z tych politologów. Wygrała demokracja. Tak, to prawda. Przegrały, ale tylko na chwilę niestety. Strachy lansowane przez, no można powiedzieć, media rysujące obraz jakiegoś no już zupełnej faszystowskiej dyktatury, która tutaj zapanowała, wizję końca demokracji, likwidacji wolnych wyborów. No, okazało się, że odbyły się normalne wybory, opinia publiczna w Polsce jest zróżnicowana. Jednych denerwuje, jak wybrali drudzy, drugich denerwuje, jak wybrali pierwsi. I tak jest w demokracji. Wygrała demokracja niestety także w tym, co jest w niej złe, ale ja należę do tej grupy, która uważa, że chociaż jest to system bardzo niedoskonały, to lepszego nie ma. Otóż to, co złe w demokracji, a co wygrywa także w tych wyborach, to jest właśnie wpływ mediów, które dzisiaj są jeszcze bardziej niszczące, jeszcze bardziej manipulacyjne niż kiedykolwiek wcześniej w historii, tak mi się wydaje. Kampania kłamstw doskonale zorganizowana, połączona oczywiście także z interwencją Trybunału Sprawiedliwości. Dokładnie, że tak powiem, swoim timingiem dostosowaną do kalendarza wyborczego dzień przed ciszą wyborczą, prawda, ta interwencja Trybunału. Decyzja Sądu Najwyższego, by upublicznić wbrew wszelkim wcześniejszym deklaracjom Sądu Najwyższego, upublicznić materiały związane z nagraniami, które miały obciążyć premiera Morawieckiego. I to wszystko podgrzewane właśnie przez media, to jest właśnie element no bardzo brudnej kampanii wyborczej, która towarzyszy demokracji nie tylko u nas, ma wpływ na wyniki jakiś, choć może nie aż tak wielki, jak chcieliby inicjatorzy tego typu działań. A więc demokracja w dobrym i złym zwyciężyła. Natomiast komentarze mówiące o tym, że te wybory zostały przez PiS przegrane, padające z dwóch stron, to znaczy z jednej strony właśnie przez tych, którzy triumfalnie mówią, jak na przykład pan przewodniczący Schetyna, i to jest zrozumiałe, no on musi głosić sukces swój przegraną PiS-u, bo to jest jakiś element jego oceny jako przywódcy opozycji. Kiedy pan Schetyna mówi na przykład, dosłownie cytuję jego wypowiedź, że nasi kandydaci Platformy, dosłownie tak powiedział, wygrali we wszystkich miastach powyżej 200 tysięcy mieszkańców. No to jest to tak szokujące rozminięcie się z prawdą faktyczną. Przypomnę, że w kilku dużych miastach kandydaci Platformy nie weszli w ogóle do drugiej tury. W niektórych nie zostali w ogóle wystawieni, prawda? No bo wygrali samorządowcy, prawda? Czasem z poparciem Platformy, a czasem bez tego poparcia lub wbrew kandydatom Platformy. Otóż skupienie w ogóle uwagi wyłącznie na wielkich miastach powoduje ze strony opozycji euforię, prawda? Wygraliśmy, Warszawa obroniona i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony skupienie uwagi na wielkich miastach przez zwolenników Prawa i Sprawiedliwości zafałszowuje realny obraz podziału w naszym społeczeństwie. No tak wybieramy. Ludzie uwarunkowani przez TVN, przez Onet, przez Gazetę Wyborczą skupiają się bardziej w wielkich miastach, formatowani tak przez 20 parę lat, kolejno przez te media i inne im towarzyszące. No rzeczywiście zatracili zdolność samodzielnego myślenia, cechują się w stopniu wyższym zapewne niż jakikolwiek chłop pańszczyźniany w pierwszej Rzeczpospolitej myśleniem stadnym. No i mamy takie tego efekty, można powiedzieć, jakie obserwujemy. Nie ma się co obrażać na tę rzeczywistość. Warto natomiast zwrócić uwagę na trendy. Otóż przypomnijmy, że wybory samorządowe mają swoją specyfikę i powodują, że największe partie uzyskują w nich zawsze nieco mniej głosów niż w wyborach parlamentarnych. Przypatrzmy się zatem, jak wygląda porównanie zbiorcze wyników PiS-u oraz partii, które połączyły się w Komitecie Platformy Obywatelskiej oraz osobno występującego PSL-u w wyborach parlamentarnych i w wyborach samorządowych. Otóż w wyborach parlamentarnych, przypomnijmy, z 2014 roku PiS zdobył 37,5% głosu. Wedle obecnego stanu mojej wiedzy w tych wyborach PiS zdobył około 33%, a więc stracił 4,5%, można przyjąć. Platforma natomiast i Nowoczesna zdobyły razem 32% głosów w poprzednich wyborach parlamentarnych. Do tego dochodzi jeszcze jakaś część głosów oddanych na Komitet Wyborczy Lewicy, który nie wszedł wtedy do parlamentu, ale zyskał blisko 4%. Powiedzmy, że pani Nowacka zdobyła 2% głosów i jej zwolennicy w wyborach parlamentarnych, a więc suma, którą tworzy dzisiejszy komitet wyborczy Nowoczesnej Platformy i pani Nowackiej, to było około 34% głosów w wyborach parlamentarnych. Obecnie słyszymy, że to jest około 26,5%, a więc tu strata jest dwukrotnie większa niż w przypadku PiS-u. Dwukrotnie większa. No i problem najważniejszy, moim zdaniem najważniejszy wynik tych wyborów, to jest zapowiedź zniknięcia ostatecznego, wreszcie zniknięcia PSL-u z mapy politycznej w Polsce. Jestem gotów się założyć, że jeżeli PiS nie popełni jakiegoś strasznego błędu lub nie nastąpi jakaś interwencja sił nadprzyrodzonych, to PSL w wyborach parlamentarnych najbliższych nie przekroczy progu. Na jakiej podstawie pozwalam sobie na tego rodzaju prognozę? Otóż przypomnijmy, w poprzednich wyborach samorządowych PSL uzyskał 24% głosów. PSL teraz jakby podkreśla, że w świetle aktualnych wyników nie można mówić o sfałszowaniu wyborów w tamtym terminie, 4 lata temu. Jeśli przyjąć to za dobrą monetę, no to weźmy pod uwagę, 24% PSL uzyskał w wyborach roku 2014 i w roku 2015 minimalnie przekroczył próg wyborczy w wyborach parlamentarnych 5%, czyli mniej więcej pięciokrotnie mniej uzyskał w wyborach parlamentarnych niż w wyborach samorządowych. W tej chwili wydaje się, że PSL, który stracił w porównaniu właśnie z poprzednimi wyborami blisko połowę swoich wyborców, no ma te 13 czy 14%, prawda? Jeśli podzielimy to przez 5, prognozując wynik PSL-u w wyborach parlamentarnych, no to wyjdzie około 3%. Nie byłbym tak surowy, ale myślę, że PSL no jednak na pewno będzie miał zdecydowanie mniej niż w wyborach parlamentarnych 2015 roku, kiedy z poziomu poparcia rok wcześniej mierzonego w wyborach samorządowych 24% zjechał do 5%. Teraz będzie zjeżdżał, prawdopodobnie jednak zjeżdżał z poziomu około 13 czy 14%. No myślę, że poniżej 5%. Z jakiego jeszcze powodu ostatnie jakby takie czysto, powiedziałbym, statystyczno-polityczne, może cofnę słowo, takie czysto polityczne spojrzenie na sytuację wyborczą PSL-u. Otóż PSL rządził prawie we wszystkich sejmikach do tej pory, co przekłada się na olbrzymią ilość pieniędzy dla tej partii i olbrzymią ilość stanowisk dla ludzi z tą partią związanych. W tej chwili bardzo duża część tej bazy, można powiedzieć materialnej, i sieci politycznych wpływów PSL-u została zniszczona, bo PSL nie będzie rządził w tych województwach, zwłaszcza gdzie jego wpływy były największe. Nie będzie rządził w żaden sposób, już w żadnych układach. Mam tutaj na myśli sejmiki, no już wiadomo, na pewno 4, a może nawet 5, może nawet 6 województw, w których PSL nie będzie w ogóle reprezentowany jako część rządzącej w tych sejmikach ekipy, którą stał się w tej chwili PiS w sejmikach ściany wschodniej. A to sprawia, że bez wpływów, bez pieniędzy PSL, no, który nie jest partią postrzeganą jako szczególnie ideowa partia, partia, do której garną się ludzie z powodów ideowych, ale raczej ze względu, tak jest postrzegana, właśnie na owe lokalne wpływy, na możliwości układów, finansowe możliwości w terenie. Tracąc te możliwości w terenie, myślę, że PSL odchodzi ostatecznie do historii i już od następnych wyborów parlamentarnych nie będziemy tej partii oglądali w Sejmie.
To byłby koniec pewnego historycznego szyldu, niezależnie od tego, jakim przemianom ten szyld ulegał.
Na pewno bilans historyczny partii związanej z tą nazwą PSL, wcześniej SL, jeszcze wcześniej znowu PSL, ponad stuletni, właściwie już ponad, można powiedzieć, 120-letni, bo to od właściwie lat 90. XIX wieku, jest pod wieloma względami niezwykle chlubny i bardzo ważny w naszej historii, ale ten bilans kończy się wraz z wypchnięciem Mikołajczyka za granicę. Od tej pory szyld PSL przejęty przez popudczyków, komunistów, którzy tutaj przyjechali na sowieckich czołgach, no niestety nie reprezentuje na pewno tej tradycji przedwojennej, czy jeszcze tradycji z samego zarania partii chłopskich, tradycji Witosa Stapińskiego. No tutaj myślę, że porównywanie z tą tradycją Pawlaka czy Kosiniaka-Kamysza no jest głęboko krzywdzące dla historycznych bohaterów ruchu ludowego.
Panie profesorze, politycy związani z prawicą średnio osiągali mniej więcej 30%, poza niektórymi wyjątkami, w tych większych miastach. Czy to jest tak, że po prostu tyle jest tego elektoratu przywiązanego do haseł prawicowych, patriotycznych, konserwatywnych w wielkich miastach, że to jest taka blokada, powyżej której nie da się przejść? Tutaj zostały jednak popełnione pewne błędy.
Oczywiście jak w każdej kampanii i w tej na pewno można znaleźć błędy i słusznie je nazywać. Przyłączam się do tych, którzy uważają, że na przykład spot w ostatnim momencie pokazywany straszący migrantami był zupełnym nieporozumieniem, już abstrahuję od jego innych aspektów, był nieporozumieniem, bo nie ma w tej chwili strachu przed migracją, takiego jak był 2-3 lata temu. To był tak samo przestrzelony, że użyję takiego kolokwialnego określenia, chwyt propagandowy jak ten, który kosztował kampanię wyborczą PiS-u w roku 2007, kiedy no, prawda, postawiono na z kolei no właśnie straszenie liberalizmem. Wtedy akurat ludzie chcieli się dorabiać, cieszyć tym, co obiecywał Donald Tusk. A więc tego rodzaju błędów na pewno można znaleźć kilka. Moim zdaniem one nie wpłynęły istotnie na przebieg tych wyborów. Może Patryk Jaki uzyskałby o 2% więcej, może o 3% więcej. Nie sądzę, żeby ten wynik mógł być zasadniczo odmienny. I tutaj przyczyny są na pewno jakoś cywilizacyjne. Ten aspekt jeszcze wyraźniej widać, jeśli spojrzymy na mapę wyborczą. No, widzimy tam, gdzie są korzenie nieprzecięte, a korzenie najbardziej przecięte są gdzie? Na ziemiach zachodnich i w miastach, bo warszawiaków z dziada pradziada w Warszawie jest, myślę, 100 tysięcy, może 150 tysięcy. Nie mam pojęcia, jak głosują. Swoją drogą warto byłoby to zbadać, prawda, jak się mają tak zwane słoiki ich preferencje wyborcze do preferencji wyborczych ludzi tu zakorzenionych w Warszawie. Podobne, dokładnie podobne zastrzeżenie można by uczynić do innych dużych miast. Natomiast no, ta mapa wyborcza pokazuje, że tam, gdzie tradycja jest nieprzerwana, gdzie mamy groby swoich rodziców, dziadków, które możemy odwiedzać w zasięgu spaceru, można powiedzieć, i to coś dla nas znaczy, to tam PiS wygrywa zdecydowanie. Tam, gdzie no, nie ma tej ciągłości kulturowej, tam łatwiej jest zaszczepić właśnie propagandę, o której mówiłem wcześniej, propagandę rzekomej nieuchronności zmiany cywilizacyjnej. Co jest nieuchronne w przyszłości, nie wiem. Myślę, że tego rodzaju deklaracje są bardzo ryzykowne. Warto może raczej skonfrontować się z wynikami badania rzeczywistych nastrojów społecznych i wyborów politycznych dokonywanych tu i teraz. Otóż to jest bardzo ciekawe. Kiedy słyszę, że przyjdzie nowe pokolenie, które zmiecie właśnie tą staroświecką, żeby nie powiedzieć zacofaną ofertę wyborczą PiS-u, no warto zapoznać się z wynikami sondażu Ipsosu z tych wyborów samorządowych. Kto wygrał w najmłodszej grupie wyborczej? PiS. PiS wygrał, nie Platforma, nie inne ugrupowania. A więc tu raczej pozostaje aktualna, powiedziałbym, troska redaktora Adama Michnika o to, by zabrać dowody wyborcze młodym. Już nie babciom, bo już te babcie uformowane, pewna ich część, prawda, w PRL-u, no chętniej głosują właśnie na swoich ulubieńców z TVN-u, na takich dziadków właśnie jak pan Kuba Wojewódzki, prawda, którzy udają młodzieńców, to jest może sympatyczne dla niektórych w pewnym wieku. Natomiast młode pokolenie jest zupełnie niezależne od tego, nie jest uwarunkowane, nie ogląda tych autorytetów, nie wie, nie słyszało w ogóle. Kuba Wojewódzki pierwsze słyszę, prawda, czy jakiś Adam Michnik, to już tylko najstarsi górale pamiętają, prawda, więc to jest pokolenie już wolne od tego rodzaju nacisku. Naturalnie manipulacje są w stanie dotrzeć do każdej grupy, ale ten stary typ manipulacji, uformowania pewnego elektoratu w młodszym pokoleniu nie działa, a zatem myślę, że tu jest oczywiście wyzwanie dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby jak najbardziej próbować atrakcyjnie swoją ofertę budowania silnego, nowoczesnego państwa w Europie przedstawić do młodszego pokolenia. Myślę, że to trafia coraz łatwiej, taka właśnie oferta, silna tożsamość, silne państwo w Europie, nie przeciw Europie, tylko w Europie, do młodego pokolenia. A dlaczego? Dlatego, że to młode pokolenie bez problemu jeździ do Europy Zachodniej i może zobaczyć, czy lepiej jest w silnym państwie, które ceni swoją tożsamość, czy lepiej jest w państwie słabym, które nie ma żadnej tożsamości. No i po prostu te wmówienia, że no, prawda, na Zachodzie jest dużo lepiej, że powinniśmy pracować nad sobą, bo jesteśmy tępi, słabi, Słowianie wiadomo do niczego, i że no właściwie powinniśmy czekać tylko na dyrektywy, które przyjdą, prawda, z Brukseli czy skądinąd, to w dużo mniejszym stopniu trafia do młodego pokolenia niż do starszego. Dlaczego? Dlatego, że młode pokolenie nie ma już w sobie tego postkolonialnego kompleksu, w którym wychowywano nas w PRL-u i przede wszystkim w momencie wychodzenia z PRL-u, że Polska jest za słaba, żeby móc cokolwiek sama zrobić. Była pod kontrolą Moskwy, teraz ktoś inny musi się nami zająć. Młodzi ludzie już tego nie mają, już patrzą na to inaczej, bo znają świat.